Czas zacząć, a dzisiaj naszym gościem Jakub Wiech, wicenaczelny portalu Energetyka24. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Mówiliśmy dużo o Rosji, to może zanim do polskiego atomu przejdziemy, o Rosji trochę powiedzmy, bo spływają pierwsze dane z tego roku co do i stanu finansów rosyjskich, i stanu budżetu, i wpływów z węglowodorów, z ropy, z gazu, tak ważnych dla stabilności budżetowej Rosji. Można powiedzieć, że sankcje europejskie działają, że Rosja traci swoje miliardy z petrodolarów.
Tak, można powiedzieć, że sankcje działają, bo dane budżetowe za pierwszy miesiąc 2023 roku z Federacji Rosyjskiej pokazują, że w budżecie tego państwa pojawiła się dziura w wysokości około 25 miliardów dolarów. To jest bardzo dużo, a to jest tylko pierwszy miesiąc tego nowego roku, kiedy działały tylko embarga dotyczące węgla oraz ropy naftowej dostarczonej drogą morską do Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o te sankcje wdrożone przez Europę. Do tego doszło jeszcze od 5 lutego embargo na dostawy paliw, produktów ropopochodnych pochodzenia rosyjskiego i to może zwiększyć te straty istotnie, bowiem dotychczas Rosja na embargu naftowym traciła około 180 milionów euro dziennie, teraz będzie tracić około 300 milionów euro dziennie, więc te dziury budżetowe w rosyjskim budżecie będą się powiększać. Oczywiście Rosjanie próbują to jakoś załagodzić, na przykład dociążając finansowo dodatkowymi podatkami, obciążeniami finansowymi sektor wydobywczy oraz eksport tam, gdzie jest to możliwe. Natomiast no, to są zabiegi, które też będą miały swój wpływ na kondycję tych podmiotów, które ropę naftową wydobywają. Warto zauważyć, że zarówno wydobycie ropy, jak i gazu w Rosji już spadło w 2022 roku, więc mówimy tutaj o sytuacji, w której być może Rosjanie będą niedługo zmuszeni ograniczać bardzo mocno produkcję tych kluczowych węglowodorów, a to może mieć nie tylko wpływ bardzo negatywny na fundusze państwa rosyjskiego, potrzebne do prowadzenia wojny, ale także w ogóle na kondycję sektora wydobywczego, bo raz przykręcone w miejsca wydobywcze, raz ograniczone wydobycie na danych sztolniach, w danych punktach może mieć fatalny wpływ na stan techniczny urządzeń wydobywczych. Po prostu można powiedzieć, że te miejsca, w których wydobywana jest ropa oraz gaz, zasklepią się, bo na przykład leżą na obszarze Syberii, gdzie jest wieczna zmarzlina i po prostu dostanie się do tych urządzeń wydobywczych woda, która może zamarznąć, może rozsadzić urządzenia, zniszczyć je, skorodować, więc no, istnieje takie całkiem spore prawdopodobieństwo, że Rosjanie mogą na długi czas utracić dostęp do tych właśnie miejsc wydobywczych, bo żeby naprawić takie sztolnie, no to będą potrzebowali czy szyby, będą potrzebowali po prostu sprzętu, którego nie mają, bo importowali go dotychczas z państw zachodnich, które teraz nałożyły sankcje technologiczne na Federację Rosyjską. Więc sankcje działają i mam nadzieję, że będą utrzymywane dłużej po to, żeby działać jeszcze dotkliwiej na państwo rosyjskie.
Panie redaktorze, a na ile jest tak, że Rosja może swoje rynki zbytu dywersyfikować? I są Indie, są Chiny. Nie jest tak, że Rosja może uznać, że rynek europejski no, może trochę bardziej lukratywny, ale nie jest jedyny i można zarabiać w innych częściach świata.
Oczywiście są rynki alternatywne, natomiast tutaj przeszkodą są możliwości techniczne, jeżeli chodzi o eksport tych surowców. Rosja nie ma rozbudowanych sieci rurociągowych, które łączyłyby ją z Chinami czy Indiami, jeżeli chodzi o eksport ropy czy gazu. I dla przykładu, Rosjanie pochwalili się, że w 2022 roku zwiększyli eksport do Chin, jeżeli chodzi o gaz ziemny, o 100%. No, to może być imponująca statystyka, ale jeżeli spojrzymy na liczby bezwzględne w kwestii wolumenów, to widzimy, że Chińczycy odebrali w ciągu całego ubiegłego roku około 20 miliardów metrów sześciennych rosyjskiego gazu. To jest mniej więcej tyle, ile rocznie zużywa Polska. Więc jak na potrzeby gospodarki chińskiej, to jest bardzo mało. To jest kropla w morzu potrzeb. Także no tutaj te sukcesy rosyjskie są mocno ograniczone, jeżeli chodzi o dostępność infrastruktury. Nieco lepiej wygląda sytuacja z Indiami, które są bardzo dużym odbiorcą rosyjskiej ropy. No ale tutaj też problemem są kwestie logistyczne oraz handlowe. To znaczy Indie kupują te rosyjskie surowce dlatego, że Rosjanie zaoferowali im ogromny rabat, który sprawia, że marża sprzedawców rosyjskich jest bardzo niska i w zasadzie w niektórych przypadkach informacje handlowe wskazywały, że Rosjanie sprzedają ten surowiec niewiele powyżej kosztów wydobycia. Więc też nie jest to sytuacja komfortowa dla państwa rosyjskiego, które po prostu podejmuje takie działania handlowe tylko po to, żeby ratować się przed koniecznością przykręcania wydobycia, bo to miałoby, jak wspomniałem wcześniej, niebagatelne złe skutki dla sektora wydobywczego.
Na ile to jest sytuacja, która może zagrozić stabilności rosyjskiej gospodarki? Mówimy o zapaści finansowej, o tym, że Rosja w wyniku sankcji i wojny może w najbliższym czasie, nie za 20-15 lat, ale za rok, za dwa zbankrutować.
Mówimy tutaj o kraju, który ma dosyć duże rezerwy, natomiast pod znakiem zapytania stoi, ile z tych rezerw jest faktycznie dostępne. Znaczy, ile Rosjanie mają realnie środków do gaszenia pożarów budżetowych, które mogą wywoływać europejskie i szerzej zachodnie sankcje. Wiemy, że część rosyjskich rezerw jest przetrzymywana na rachunkach poza Rosją. Nie wiemy dokładnie, jakie to są pieniądze, natomiast można z pewną dozą pewności założyć, iż te deklarowane przez Rosję rezerwy finansowe gromadzone przez lata, między innymi właśnie ze sprzedaży surowców energetycznych, nie są w pełni dostępne dla reżimu Władimira Putina. Więc trudno tutaj oczywiście mówić o tym, kiedy Rosja zbankrutuje, kiedy będzie jakiś krach, jeżeli chodzi o finanse tego państwa, ale no to nie do końca o to chodzi, żeby samo państwo bankrutowało. Kluczowe to jest to, żeby elita władzy, ta elita skupiona wokół Władimira Putina, dostrzegła skalę oraz rozmiar europejskich i szerzej mówiąc zachodnich sankcji, żeby to ci ludzie zostali dotknięci pewnymi problemami, bo wtedy istnieje szansa na zmianę polityki rosyjskiej, na pewne przetasowanie w elicie na Kremlu i w ten sposób rozwiązanie wielu problemów, które wynikają z ostatnich działań Federacji Rosyjskiej. To jest coś, co jest do osiągnięcia, natomiast nie okłamujmy się, żeby to zrobić, potrzeba jeszcze szerszych sankcji, trzeba jeszcze mocniej utrzymać te obowiązujące już restrykcje i trzeba cały czas iść w kierunku dociążania Rosji kolejnymi tego typu obostrzeniami, które mam nadzieję będą owocować, ale to do tego potrzeba czasu, czasu, który upływa i działa teraz na korzyść Zachodu.
To jeszcze, panie redaktorze, przejdźmy do polskich spraw. Polska w Brukseli z Komisją Europejską rozmawia na temat atomu, jego finansowania. Jak może wyglądać model budowania strony finansowej polskiego atomu?
Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wpływ Unii Europejskiej na ten model, to tutaj raczej mówimy o tym, żeby uzyskać życzliwą neutralność instytucji Unii Europejskiej, żeby zakończyć wreszcie dywagacje na temat tego, czy energetyka jądrowa jest uznawana za technologię zrównoważoną środowiskowo, czy nie. Tego typu rozmowy, tego typu negocjacje były bardzo szeroko prowadzone w czasie przyjmowania tak zwanej taksonomii, czyli można powiedzieć agendy inwestycyjnej Unii Europejskiej, która finalnie zaklasyfikowała energetykę jądrową pod określonymi warunkami do źródeł zrównoważonych środowiskowo. To jest duży sukces i to jest coś, co trzeba uznać za bardzo dobry prognostyk, jeżeli chodzi o rozwój energetyki jądrowej w Europie. Natomiast bardzo dziwi mnie to, dlaczego atom w Unii Europejskiej nie ma takiego samego wsparcia albo chociaż podobnego wsparcia co źródła odnawialne. Bo do źródeł odnawialnych dostosowany jest europejski rynek energii, to te technologie cieszą się najszerszym uznaniem, jeżeli chodzi o zarówno segment legislacyjny, jak i też segment biznesowy w Unii Europejskiej. A przecież energetyka jądrowa działa tak samo, a nawet czasami lepiej, jeżeli chodzi o dekarbonizację, niż źródła odnawialne. I tym bardziej powinna być wkomponowana na trwale w unijną transformację energetyczną. Natomiast przechodząc już na poziom polskiego finansowania, to tutaj jeżeli chodzi o zaproponowane dotychczas modele, mamy tak zwany model SACHO, model stworzony przez polskich specjalistów, panią doktor Chorbaczewską oraz pana Sawickiego, którzy opracowali taki model, nazwijmy to spółdzielczy, finansowania budowy w elektrowni jądrowych, czyli model, który zakłada udział różnych partnerów, zarówno publicznych, jak i prywatnych, którzy mogą kupić udziały w powstającej elektrowni po to, żeby pozyskać szeroki portfel finansowania, a z kolei ci udziałowcy, ci spółdzielcy, nazwijmy ich tak, mogą dzięki temu uzyskać dostęp do taniej energii elektrycznej pochodzącej właśnie z tej jednostki. Więc mamy tutaj do czynienia z pewnym takim rozwiązaniem, który jest w stanie zaagregować bardzo dużo takich graczy rynkowych celem pozyskania szerokiego finansowania i to w połączeniu z zadeklarowanym wsparciem ze strony dostawców technologii, takich jak amerykański Westinghouse, a też rząd federalny Stanów Zjednoczonych, no, daje dosyć dobrą podstawę finansową do realizacji projektu jądrowego. No ale oczywiście tutaj też warto pamiętać, że tego rodzaju inwestycje przy udziale kapitałów państwowych muszą zyskać aprobatę Komisji Europejskiej i to tego dotyczą teraz te kluczowe negocjacje na polu unijnym, jeżeli chodzi o polski projekt jądrowy.
To jeszcze, panie redaktorze, słowa dzisiejsze wicepremiera Jacka Sasina o tym, że trzeci reaktor będzie na jesieni wyłoniony. Jak rozumiem, chodzi tylko o jego przybliżoną lokalizację czy o wykonawcę. O co może chodzić?
To jest potwierdzenie wcześniejszej zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który mniej więcej miesiąc temu stwierdził, że w marcu czeka nas podpisanie kontraktu na ten projekt amerykański, który ma realizować Westinghouse, a w drugiej połowie bieżącego roku będzie wyłoniona dostawca technologii do tej trzeciej elektrowni jądrowej, o której się mówi, która miała być swego rodzaju taką przynętą, czy to dla Francuzów, czy może dla pozostałych graczy w polskim projekcie jądrowym typu właśnie dla spółek amerykańskich, koreańskich. Natomiast no, tutaj musimy po prostu poczekać, jeżeli chodzi o więcej szczegółów, bo trudno na razie oszacować, która z tych spółek, która z tych podmiotów, które jest zaangażowane w negocjacje w polskim projekcie jądrowym, faktycznie zgarnie tę trzecią jednostkę. Natomiast patrząc na obecnie realizowany polski projekt jądrowy, to widzimy, że mamy tutaj de facto potwierdzenie wyłącznie dla pierwszej elektrowni, czyli dla tej amerykańskiej, która zyskała aprobatę wyrażoną przez uchwałę Rady Ministrów. Więc w tym zakresie mamy zielone światło od rządu na realizację tego projektu. Stąd on ma największe szanse na powstanie. Reszta, ta druga elektrownia, czyli projekt koreański, ale także ta trzecia elektrownia, powiedzmy elektrownia przynętowa, tak ją nazwijmy tutaj, na potrzeby naszej audycji, to jest coś jeszcze otwartego, to jest coś, co wymaga tego oficjalnego imprimatur ze strony rządu. No, ale mam nadzieję, że te kroki też wkrótce nadejdą.
Polska jest na tyle pojemna, polski sektor energetyczny, żeby mieć trzy różne projekty atomowe i ten Westinghouse amerykański, i ten koreański, i ten, no, być może francuski, i do tego jeszcze inwestycje w małe modułowe reaktory.
Jeżeli chodzi o sam segment mocowy, to znaczy o to, jaki park mocowy pracuje w naszym systemie elektroenergetycznym, to zaryzykowałbym stwierdzenie, że w Polsce zmieściłyby się jeszcze kolejne trzy elektrownie, tak żeby łączna ich moc sięgała do nawet 18 gigawatów. Takie są nasze potrzeby, jeżeli chodzi o gospodarkę. Takie są nasze potrzeby, jeżeli chodzi o zapewnienie stabilnej podaży mocy dla wzrostu gospodarczego.
Jasne, czy to jest rozsądne, czy nie byłoby taniej, bo na prosty chłopski rozum, no, branie trzech różnych reaktorów, trzech różnych inwestycji z trzech różnych inwestorów, no, może taniej jest wziąć trzy od jednego po prostu.
No właśnie, tutaj dotykamy z tego, co widzieliśmy niedawno jako fragment polskiego programu energetyki jądrowej, czyli takiego dokumentu będącego mapą drogową dla rozwoju polskiego atomu. I tam było właśnie wskazane to, co powiedział pan redaktor, czyli że Polska będzie odbierała technologię od jednego dostawcy, żeby optymalizować koszty, żeby nie generować niepotrzebnego, powiedzmy, zamieszania, jeżeli chodzi o technologię, żeby nie musieć szkolić na przykład trzech różnych załóg operatorskich. Znaczy załóg w tym szerszym rozumieniu, bo załóg jest dużo w każdym reaktorze, ale chodzi o to, żeby szkolić tych specjalistów na jednej technologii reaktorowej. To będzie oczywiście optymalizacja też organizacyjna, czasowa i tak dalej. Natomiast teraz zupełnie odeszliśmy od tego poglądu i być może będziemy mieli trzy technologie reaktorowe działające w Polsce. Takie są przynajmniej możliwości stojące przed nami. No co rodzi pewne pytania o to, dlaczego zrezygnowano z optymalizacji, ale być może za tym stoi pewnego rodzaju wyjście, jeżeli chodzi o złapanie trzech co rok za ogon w kwestii tak zwanego offsetu, czyli tych inwestycji powiązanych z energetyką jądrową, które są oferowane przez dostawców, czyli na przykład zakupów sprzętu wojskowego, co robimy od partnera amerykańskiego czy koreańskiego, czy też budowy na przykład centrum inżynieryjnego, co z kolei zaoferował nam partner amerykański, albo fabryki paliwa jądrowego, czym kuszą nas Koreańczycy. Więc opcji tutaj jest wiele i być może za tymi negocjacjami z różnymi partnerami stoją właśnie te przesłanki biznesowe zasadzone na szerszej perspektywie gospodarczej.
Powiedział Jakub Wiech, wiceczelny redaktor portalu Energetyka24. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
No, my tym samym kończymy Kurier Ekonomiczny.